Czym jest modlitwa? Otóż modlitwa, dzisiaj się tak mówi, jest dialogiem człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Dialog. Dwie osoby, po grecku dio, dwie, logos, to znaczy mowa, sens, treść. Oto dialog to rozmowa dwóch osób. Ale to słowo dialog, greckie słowo, można zastąpić i polskim słowem i zastępuje się je, zwłaszcza w katechezach przeprowadzanych z dziećmi. Jest to po prostu rozmowa z Panem Bogiem. Rozmowa. Z tym, że zarówno dialog, jak i polskie słowo rozmowa zakładają mówienie, ale i słuchanie. Dialog to nie jest tylko mówienie. Mówienie jednej osoby. Wtedy to byłby monolog. Nie dialog, tylko monolog. Otóż modlitwa powinna być dialogiem. My mówimy i słuchamy. Pan Bóg mówi, ale też nas i słucha. Słucha. Po swojemu słucha. Modlitwą można by nazwać właściwie każdy zwrot do Pana Boga. Zwrot myśli, zwrot serca, zwrot woli, zwrot słów. Każdy zwrot z czcią skierowany ku Panu Bogu jest właściwie modlitwą. A więc chociażby nawet takie słowo spospolitowane niestety, można by powiedzieć, pozbawione już treści modlitewnej, Jezus Maria. Czasem mówimy Jezus Maria. Zwrot, krótki zwrot, ale to jest modlitwa. Albo ktoś mówi, ach Boże, co za piękna pogoda. Albo ach Boże, co za smutne zjawisko. Boże, zwrot. Przecież ten zwrot szacunkiem do Pana Boga zniesiony jest modlitwą. Albo pozdrowienie, szczęść Boże. Albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krótki zwrot. To jest modlitwa. No szkoda tylko, że te zwroty zostały najczęściej niestety pozbawione treści modlitewnej. Że po prostu stało się to niemal porzekadłem jakimś codziennym. Ale każdy zwrot szacunkiem jest modlitwą. Chociażby w ułamku sekundy, chociażby jedno, dwa, pięć słów. To jest już modlitwa. Potrzeba modlitwy. Czasami duszpasterze, nawet pisarze, kaznodzieje, czasami gromadzą liczne argumenty. Szukają wezwań w Ewangelii. Szukają przykładów w Starym i Nowym Testamencie. A żeby uzasadnić potrzebę modlitwy, potrzebę. A w gruncie rzeczy takich uzasadnień nie potrzeba. Wystarczy właściwie to jedno rozszerzone uzasadnienie potrzeby modlitwy. Albo w ogóle to słowo potrzeba może być usunięte. Modlitwa jest właściwie, czy powinna być konsekwencją wiary. Naturalną konsekwencją wiary. Naturalnym skutkiem wiary, powiedzmy. To jest tak, jak 2 razy 2 jest 4. To jest to mnożenie daje efekt, daje odpowiednią liczbę konsekwentnie, naturalnie, nieodwracalnie. Otóż jeżeli my wierzymy w Pana Boga, jeżeli wierzymy, że Bóg jest osobą, która myśli, czuje, kocha, osobą, jeżeli Bóg jest osobą i jeszcze, jeżeli wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny, jak uczyły nas i mamy, i babcie, w niebie, na ziemi, na każdym miejscu. Jeżeli Bóg jest w niebie, na ziemi, na każdym miejscu, dosłownie na każdym, nie ma przestrzeni w kosmosie, nie ma przestrzeni w psychice człowieka, nie ma takiej przestrzeni, gdzie by nie było Pana Boga. Bóg jest wszędzie obecny, przenika wszystko. Wszystkie rzeczy na świecie i we wszechświecie, łącznie z człowiekiem, To są jakby przedmioty zanurzone w bezkresnym oceanie bóstwa. Jesteśmy my ludzie, zwłaszcza jak te rybki, żyjące w bezkresie oceanu Pana Boga. W Nim żyjemy i ruszamy się, mówił święty Paweł. W Nim żyjemy i ruszamy się. Nim oddychamy. Każda komórka, każdy atom naszego jestestwa jest mieszkaniem Boga. Tam Bóg mieszka. Dosłownie w każdym miejscu, w każdej przestrzeni, że użyję trochę to antropomorficznie, oczywiście ci, którzy, drodzy przyjaciele, którzy chcieliby takiego uszczelnionego rozważania, tutaj niech sobie uświadomią, że musimy się posługiwać tutaj antropomorfizmami, symbolami w tej mowie, bo inaczej byśmy się nie bardzo zrozumieli. Otóż Bóg jest wszędzie obecny, a więc jest obecny także w moim sercu, w każdej komórce naszego organizmu fizycznego, fizjologicznego, w każdej komórce naszego organizmu psychicznego. A więc Bóg jest na pewno w naszym domu, jest w naszym pokoju, w którym mieszkamy, w naszym mieszkaniu, jest we wszystkich kątach, w całej przestrzeni naszego domu i naszego mieszkania. Można by powiedzieć więc znów obrazowo, żyjemy z Panem Bogiem pod jednym dachem. Żyjemy w jednym pokoju z Panem Bogiem. Tak jak żyje w jednym pokoju małżeństwo, tak jak żyją rodzice i dzieci w jednym pokoju. I otóż proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakimś pokoju, gdzie mieszka, no powiedzmy mieszkają dwie osoby, matka i córka, czy syn i ojciec, czy mąż i żona. I otóż wyobraźmy sobie, że ci ludzie nie rozmawiają z sobą. Zgoła z sobą nie rozmawiają. Ani dzień dobry nawet nie mówią. Ani dobranoc. Cisza zupełna. Moi drodzy przyjaciele, czujecie pewien dreszcz nawet, gdy pomyślicie takiej sytuacji. To co to jest? Przecież w tym domu musi być wtedy strasznie chłodno, zimno. To jest właściwie przestrzeń patologii, czyli przestrzeń nasycona chorobą jakoś. Rzeczywiście, tam trudno byłoby żyć, nawet przez tydzień. A jeżeli by jeszcze ktoś dalej żył, to mógłby znaleźć się w szpitalu psychiatrycznym. Nie rozmawiają z sobą. Mieszkają pod jednym dachem, w jednym domu i z sobą nie rozmawiają. Drodzy przyjaciele, domyślacie się, że można znaleźć analogię między tą sytuacją, którą narysowaliśmy, a między sytuacją, w którą wchodzi Bóg wszędzie obecny, Bóg osoba. Jeżeli ja, mieszkając pod jednym dachem z Panem Bogiem, mieszkając w jednym pokoju z Panem Bogiem, nosząc Pana Boga w sercu i nie tylko w sercu, ale właściwie w całym naszym organizmie, jeżeli ja do Pana Boga nie odzywam się ani słowem przez dzień, przez tydzień, a niektórzy nawet i dłużej się nie odzywają, no to przecież tam chłód. Tam mrok, tam właściwie stan nienormalny, po prostu patologia, stan nienormalny. Jeżeli sobie jeszcze uświadomimy do tego, że Bóg jest nie tylko osobą wszędzie obecną istotą, ale że Bóg jest także miłością, i to jeszcze jaką miłością? My tej miłości wyobrazić nie potrafimy. Choćbyśmy zsumowali miłość wszystkich najlepszych ojców i najlepszych matek na ziemi, to jeszcze nie będzie w równaniu to samo, co miłość Ojca Niebieskiego, Pana Boga. Ta miłość Boga jest nieograniczona, nieobejmowalna i niewyrażalna i nie dająca się uświadomić, objąć w całej pełni. On jest miłością. I nie odzywamy się do siebie. moi drodzy przyjaciele, patologia.